Cześć, tu Łukasz Kosuniak, podcast Biznes Marketer o marketingu B2B. Setny odcinek podcastu. Rozmawiam z Szymonem Grabowskim, założycielem i szefem firmy GetResponse, którą bardzo cenię. Zapraszam serdecznie. Moi drodzy, to już setny odcinek podcastu Biznes Marketer. Dwa lata temu rozpocząłem przygodę z podcastem i dziś już nie wyobrażam sobie życia bez cotygodniowych audycji. Oczywiście nie zawsze jest lekko, ja staram się zawsze mieć kilka audycji nagranych w przód, ale i to nie zawsze mi wychodzi, więc i wymaga to trochę wysiłku. Natomiast ta satysfakcja z informacji, którą dostaję od Was, czy leadów, które generuję dzięki podcastowi, jest rzeczywiście bardzo duża i rekompensuje cały ten wysiłek. I oczywiście jak przy każdym setnym odcinku zawsze jest pytanie, jak go przeprowadzić, o czym opowiadać. Jedna ze szkół mówi o tym, że warto pokazać podcast od kuchni, powiedzieć jak to wygląda, jaka jest moja historia i tak dalej. Natomiast być może przyjdzie czas na to, żebym o tym opowiedział, jeżeli kogoś to interesuje. Ja postanowiłem, że zrobię sobie listę ludzi, z którymi chciałbym porozmawiać podczas takiego setnego odcinka. To już kilka miesięcy temu ta lista powstała i na czele tej listy był Szymon Grabowski, czyli osoba, która jest niezbyt łatwa do znalezienia w mediach, unika, jak sam mówi, nadmiernej ekspozycji. Z drugiej strony człowiek, którego bardzo cenię, którego dzieło bardzo cenię, bo nie znamy się prywatnie. Firma GetResponse, firma ClickMeeting, myślę, że marketerzy w Polsce doskonale znają te produkty, ale nie każdy zna historię tych firm, skąd one się wzięły, jak się rozwijały, jakie trudności przeżywały. Mnie to fascynuje, bo to jest firma, która rozwija się bez zewnętrznej inwestycji, czyli cała odpowiedzialność za rozwój spoczywa na ramionach jej szefa, założyciela. I to jest też coś, o co pytałem Szymona, nie będę wybiegał do przodu, zobaczycie jak on to omawia, ale moim zdaniem fascynująca rozmowa, trochę taka scenariusz, no, myślę, że jeżeli nie długo, to krótkometrażowy film o takich naprawdę czasami mrożących krew w żyłach przygodach przedsiębiorców, z którymi każdy przedsiębiorca działający w digitalu powinien się liczyć i powinien się ich spodziewać. Zobaczycie też, jak Szymon poradził sobie z takimi potężnymi, można powiedzieć, wręcz egzystencjalnymi wyzwaniami dla jego firmy. Zapraszam na tą rozmowę. Historia człowieka, historia firmy, która wpływa na działanie wielu organizacji, wielu firm, wielu marketerów w Polsce. Warto wiedzieć, kto stoi za tymi produktami, które na co dzień są przez nas wykorzystywane. Miłego słuchania. Moi drodzy, specjalny odcinek, więc i gość specjalny. Naszym gościem jest Szymon Grabowski, CEO i founder GetResponse, firmy, którą, mówiąc zupełnie wprost, podziwiam jako użytkownik, ale też i jako osoba, która promuje tego typu rozwiązania. A zaprosiłem Szymona, ponieważ to jest, no, moim zdaniem unikatowa okazja, żeby trochę zajrzeć w głąb umysłu foundera firmy, która wpływa na, można powiedzieć, działalność pewnie już dziesiątek tysięcy firm na świecie. O to też zapytam, ale chciałbym Cię, Szymon, przede wszystkim serdecznie powitać i zapytać, jak to się stało, że powstało GetResponse, że jest taki produkt, że stworzyłeś GetResponse'a.
Łukaszu, serdecznie dziękuję Ci za zaproszenie. Jest mi szalenie miło. Wiesz, po takim wstępie myślę, że cokolwiek powiem, to będzie wymagało takiej pewnej retrospekcji z mojej strony. Wiesz, zaczęliśmy w zasadzie od problemu, z jakim ja się zetknąłem, wiesz, kiedy w 1996 roku prowadziłem serwis travel.com.pl. To było takie preludium, można powiedzieć, serwisów turystycznych, wiesz, gdzie mogłeś sprawdzić bazę noclegową na terenie naszego kraju. I żeby wypromować ten serwis, zachęcić hotele do reklamy, ja rozsyłałem również e-maile do do tych hoteli, a jako, że to był proces żmudny, długi i taki dość nużący, wiesz, no szukałem rozwiązań, szukałem sposobów, jak mogę to zautomatyzować, żeby każdego dnia nie wysyłać setek czy tysięcy e-maili, witając dyrektorów czy właścicieli hoteli. Szukałem rozwiązania, które po prostu może to zrobić taśmowo z automatu, ale też przy zachowaniu pewnej formy personalizacji. Szukałem i nie znalazłem, więc narodził się wówczas taki pomysł, żeby stworzyć narzędzie, które może zautomatyzować proces dostaw e-mail. No i tak narodził się dwa lata później GetResponse, początkowo w formie bardzo takiej prowizorycznej, natomiast już wtedy można było tworzyć własne newslettery, własne autorespondery i rozsyłać je do klientów czy subskrybentów z całego świata. No i tak się narodziły początki naszej historii właśnie w 98 roku.
98 rok, zobaczcie, to nie jest overnight success. Tak jak patrzymy potem na sukces takich firm i myślimy sobie, a taki founder to ma super. Zobaczcie, on pewnie ma super, ale ten czas jest bardzo długi, kiedy my widzimy taki już bardzo stabilny rozwój produktu. A propos rozwoju, możesz nam powiedzieć, jakie były takie kamienie milowe, właśnie jak rozwijała się wasza oferta? Bo też tutaj od razu wplotę takie podpytanie, a propos Click Meeting, bo mało kto wie, że to są, może nie mało kto wie, ale zdarzają się jeszcze ludzie, którzy ciągle jeszcze są zdziwieni, kiedy mówimy, że to jest jedna rodzina tak naprawdę. I jak to wyglądało? Jak wprowadzaliście, jak zmieniała się ta wizja produktu? Bo w tej chwili mamy już, można powiedzieć, pełnoflagowy taki system marketing automation z różnymi funkcjami, których nawet w takich dużych, bardziej rozbudowanych systemach brakuje, chociażby właśnie te webinary. To mnie ciekawi, jak wy te funkcje wprowadzaliście, jaka ta jest historia?
Łukaszu, ja myślę, że Click Meeting to był bardzo ważny kamień milowy, ale zanim stworzyliśmy Click Meeting, no, nasza oferta zmieniała się dość mocno. Zaczynaliśmy od bardzo prostego narzędzia, jak mówiłem już, czyli narzędzia do tworzenia e-maili, do autoresponderów. Natomiast w okolicach roku 2000, wiesz, ja mogę powiedzieć, że miałem coś w rodzaju biznesowego ADHD, tworząc różne takie satelickie biznesy, biznesiki, startupy wokół GetResponse'a, niekoniecznie bezpośrednio, wiesz, związane z samym GetResponse'em, natomiast gdzieś wynikające z moich problemów, które sam próbowałem rozwiązać, z moich wyzwań, czy z jakiejś takiej perspektywy, że takie narzędzia mogą po prostu na rynku się przydać. Jednym z takich narzędzi był serwis eBook Gold, który pozwalał na tworzenie e-booków. Mhm. To była dość taka prymitywny protoplasta e-booków, można powiedzieć, w formie plików EXE na Windowsie, także mało, powiedzmy, mobilny format i niezupełnie gotowy na przyszłość.
No tak, natomiast... ale wtedy nie było w zasadzie innej alternatywy, prawda?
Taka prawda, tak. Nie było readerów, PDF, no w zasadzie nie istniał jeszcze jako takie narzędzie czy platforma umożliwiająca dyspersję kontentu globalnie, więc to wszystko raczkowało. No, poza eBook Goldem mieliśmy usługę BizMint, która pozwalała na wynajdywanie domen, które wygasały. Mieliśmy HyperTracker.com, czyli narzędzie do trakowania efektywności reklam, protoplasta Google Analytics, można powiedzieć. Mhm. Również Website Wizard, narzędzie do tworzenia stron internetowych, bardzo proste wówczas. No i faktycznie kilka lat później nadszedł czas na kolejny epizod, czyli Click Meeting. A z czego, skąd wynikała ta potrzeba? Wiesz, jako że my jesteśmy firmą polską, w zasadzie od samego początku zatrudnialiśmy ludzi, pracowników spoza Polski, również ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady. Moim pierwszym pracownikiem była pani Darcy Christie, wyobraź sobie, z ze wsi położonej w lasach kanadyjskich na północy Kanady, która korzystała z dial-upu, żeby łączyć się z internetem. I ta pani była w stanie dziennie obsłużyć w okolicach 400-500 maili od naszych klientów. Także mieliśmy doświadczenie w pracy zdalnej, zanim ona stała się modna, można powiedzieć. I wiesz, i kilka lat później stwierdziłem, że bardzo brakuje nam narzędzia, które pozwalałoby wesprzeć taką pracę zdalną, i w ten sposób narodził się pomysł na Click Meeting właśnie.
Czyli tak naprawdę rozwiązywaliście za każdym razem swoje własne problemy, realizowaliście swoje własne potrzeby i potem okazywało się, że nie tylko wy potrzebujecie tego typu narzędzi.
Wiesz co, no ja myślę, że mogę powiedzieć, że to jest chyba mój sposób na biznes i mój sposób myślenia o biznesie. Tak, wiesz, zarówno jeśli chodzi o Get Response, jak i Click Meeting, czy również pozostałe biznesy, które po drodze wykluwały się, można powiedzieć, w naszym ekosystemie, to były rozwiązania problemów, które w danym okresie czasu mieliśmy. I to jest chyba taka strategia, czy taki proces, który ja polecam przedsiębiorcom. Szukajcie rozwiązań problemów, które sami macie. To zawsze jest dobra droga, bo no w tym momencie można wtłoczyć swoje własne DNA, prawda, w to rozwiązanie i sami najlepiej czujemy, czy produkt końcowy spełnia ten endpoint, czyli rozwiązuje problem, który mamy. Także myślę, że to jest tak, to takie nasze modus operandi od zarania naszych dziejów.
To już teraz, drodzy słuchacze, wiecie, jakie jest połączenie między Click Meetingiem a Get Responsem. W zasadzie w tej chwili w produkcie, nie wiem, czy to nie jest zbyt duże uproszczenie, ale przynajmniej ja tak to odbieram, że jeżeli macie pewną licencję Get Responsa, to tak naprawdę Click Meeting jest wbudowany w to doświadczenie webinarowe i to też jest coś, co was bardzo wyróżnia. Potem cię o to trochę zapytam, jak wy dobieracie funkcjonalności, ale ponieważ trochę szliśmy sobie taką ścieżką historyczną, to może powiedzmy, jak wygląda tu i teraz Get Response, w jakiej skali działacie, na jakich rynkach, bo jesteście już naprawdę firmą bardzo mocno rozpoznawaną na arenie międzynarodowej.
Jasne, wiesz co, obecnie zatrudniamy w okolicach 400 osób, w zasadzie mogę powiedzieć na całym świecie. Jesteśmy obecni na 190 rynkach, rozwijamy się cały czas. We wrześniu wprowadziliśmy ofertę freemium, czyli darmowego konta, która z perspektywy Get Response'a jest dla nas, no to anglosasi mówią, a blast from the past, czyli jakby taki powrót do przeszłości, czy uderzenie fala z przeszłości, bo Get Response zaczynał się właśnie od wersji darmowej, od freemium. W 98 roku to mało kto pamięta dzisiaj, natomiast my free trial, czyli wersję próbną, wprowadziliśmy kilka lat później, także no staramy się rozwijać dynamicznie, wiesz, nasza oferta cały czas się powiększa. No i w tej chwili obserwujemy bardzo duże wzrosty podczas pandemii na rynku zarówno polskim, jak i na rynkach europejskich, również w Stanach Zjednoczonych. Ja bym powiedział, że nasz fokus, nasze skupienie jest w tej chwili na rynkach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych. Tam oczywiście tradycyjnie mamy bardzo, bardzo duży biznes i duże zainteresowanie naszą ofertą. Natomiast no przez jakby z racji lockdownów i różnych innych historii powiązanych z pandemią koronawirusa, no mamy zwiększone zainteresowanie automatyzacją marketingu, jak wiesz, digital marketingiem. Jakby chcąc, nie chcąc, firmy muszą się dopasować do tej trudnej sytuacji i korzystać z tych narzędzi. Ja myślę, że jeżeli, wiesz, jest pozytywna strona tej pandemii, to na pewno będzie nią digitalizacja, załóżmy, tych procesów biznesowych. Także myślę, że jak wyjdziemy z tego, to będziemy znacznie bardziej, rozumiesz, digitalni niż wcześniej.
Tak, to zdecydowanie ja mogę potwierdzić, tylko że widzę to w tej części biznesu B2B, która tradycyjnie rzeczywiście, niektórzy wręcz unikali digitalizacji, bojąc się, że to zepsuje im relacje, że to jest zbyt duża rewolucja, że to jest zbędne czasami. W tej chwili nie ma już dyskusji, czy to robić. Jest tylko cała masa pytań, jak to robić i jak to zrobić, żeby rzeczywiście było to, żeby to było skuteczne. A tak przy okazji dopytam cię, bo wiele firm, które świadczyły te usługi, szczególnie spotkań online, webinarów, przeżywały taki ogromny skok zainteresowania, zresztą nie tylko zainteresowania, po prostu zużycia tych mocy przerobowych serwerów. Czy u was też widzieliście taki skokowy przyrost obciążenia, bo to wiem, że jest spore wyzwanie zawsze dla organizacji.
Wiesz co, super, że o to pytasz. Tak, no tutaj ja chylę czoła i kłaniam się nisko naszemu teamowi backendowemu, który ma zbyt mało okazji, żeby usłyszeć, jak wspaniały jest, dlatego że wiesz, to jest taka praca, która często jest niezauważona, bo tak długo jak to działa, to nie ma problemu. Problemem jest wtedy, kiedy przestaje działać. Także na szczęście, pomimo jakby znacznego zwiększenia przepustowości potrzebnej czy ogólnie ruchu na łączach oraz w bazach danych, w przeróżnych instancjach, no udało nam się sprostać temu zapotrzebowaniu. Ja myślę, że my jesteśmy w tej chwili na etapie takiego fundamentalnego ugruntowania spotkań online, które no w zasadzie nie widzieliśmy niczego podobnego wcześniej, prawda? Czyli ta legenda o tym, że spotkania wirtualne są ok, ona była zawsze, tak? Czyli narracja pod tytułem, że to jest bardziej eco-friendly, że to jest lepsze dla środowiska, szybciej możesz odbyć ważne spotkanie, to istniało zawsze, natomiast to było zawsze też takim, można powiedzieć, tematem pobocznym i myślę, że wiele osób nie decydowało się na prowadzenie ważnych spotkań online. Wiesz, ja nie dalej jak tydzień temu spotkałem kolegę, którego nie widziałem chyba ze 2 lata. On jest z branży fashion. Importuje, wiesz, różne ubrania z Azji, prowadzi sieć sklepów. I on powiedział mi, że nie do pomyślenia byłoby dla niego, żeby lecieć do Chin, żeby rozmawiać z Chińczykiem przez internet, zamiast jakby fizycznie tam polecieć, przepraszam. Natomiast w tej chwili to wszystko przeniosło się absolutnie do platform typu Click Meeting, typu Zoom, typu Teams. I nie ma już takiej, wiesz, frykcji po drugiej stronie. Kontrahenci rozumieją tą potrzebę, nie widzą z tym, nie widzą w związku z tym problemu. Także jeśli chodzi, wiesz, o wzrost samego użycia chociażby webinarów u nas, no to jest 1800%.
1800%.
Tak.
Czyli 18-krotny wzrost obciążenia. Niesamowite, no bo zakładam, że mało która firma ma tak od razu taki zapas mocy, prawda, żeby wytrzymać taki pik, to rzeczywiście spore wyzwanie. A ja muszę z drugiej strony powiedzieć, że jako klient obserwowałem te zmagania i korzystamy z kilku platform webinarowych i ta sytuacja, kiedy duży dostawca globalny, mówiąc kolokwialnie, klęknął mi podczas webinaru, gdzie było zarejestrowanych 800 osób i po prostu webinar się nie odbył, bo po prostu nie wyszły linki autentykacyjne, spowodowało, że ja już po prostu w zasadzie nie ruszam się w webinarach poza Click Meeting i Get Response, bo akurat w tym przypadku nie było tych problemów. Nie wiem, czy to tylko ja nie miałem tych problemów, ale ponieważ to są rzeczy absolutnie krytyczny, no, można mieć najpiękniejszy przekaz, jeżeli on nie jest widziany ani słyszany, no to sztuka się raczej nie uda w tym przypadku, jesteśmy uzależnieni, więc to rzeczywiście tutaj trzeba oddać szacunek ludziom z backendu, z IT, że jakby poradzili sobie, mimo że więksi sobie naprawdę nie radzili i to był też duży problem dla wielu klientów. Chcę też cię dopytać trochę o to, bo to, że w GetResponse jest moduł webinarowy, to nie jest, to was bardzo wyróżnia. Mówiąc krótko, ja nie znam być może poprawisz mnie, być może jakiś konkurent wasz ma taką funkcjonalność, żeby był pakiet dostawca właśnie pakietu systemu Marketing Automation, który włączył, nie chodzi mi o integrację, bo oczywiście zintegrować można wiele rzeczy, ale natywnie po prostu w pakiecie jest ten system webinarowy. Macie też kilka takich właśnie elementów, chociażby jak, nie wiem, jak ankiety, powiedzmy, tak, których też może czasami już się zdarzają, ale nie są tak rozbudowane jak u was. Jak wy wybieracie te moduły, które właśnie nie są typowe? Na ile to jest możliwe, jakbyś mógł powiedzieć, jaką logiką się posługujecie, analizując, jaka funkcjonalność byłaby przydatna, i decydując na końcu, że tylko wy w zasadzie będziecie mieć, czyli to jest jakby spore ryzyko, że rynek może tego nie przyjąć, bo to nie jest standard.
Jasne, wiesz, ja myślę, że tutaj szereg aspektów jest do wzięcia pod uwagę. Na pewno duże znaczenie miało to, że te dwie firmy po prostu łączy wspólny właściciel, czyli no siłą rzeczy mamy wytworzoną platformę, która łączy się bezpośrednio z komunikacją i wiemy też, że mamy wizję, jak można wprowadzić automatyzację w platformie ClickMeeting, a to już z kolei jest bardzo, bardzo ciekawe z punktu widzenia GetResponse'a, który jednak no, zajmuje się marketing automation i w szerszym aspekcie automatyzacją komunikacji w ogóle. A więc no tutaj kluczem na pewno była komunikacja po prostu, czyli mówimy o automatycznych czy zautomatyzowanych webinarach, które wytwarzasz raz i później masz jakiś recycling tego kontentu i korzystasz z niego w trybie ciągłym i to w jakiś sposób przyciąga, wiesz, nowe pary oczu do twojego biznesu. Natomiast wiesz, no staramy się oczywiście analizować, pytać naszych klientów, wiesz, studiować sprzężenie zwrotne, które od nich dostajemy, żeby lepiej zrozumieć ich potrzeby i w taki sposób też staramy się dobierać naszą funkcjonalność czy raczej priorytety w tworzeniu nowej funkcjonalności. W tej chwili słyszymy od naszych klientów, że bardzo ważny dla nich jest aspekt e-commerce'u, to oczywiście nie może dziwić, biorąc pod uwagę na no właśnie digitalizację procesów w postpandemicznej czy w jakby pandemicznej rzeczywistości. No wszyscy przenoszą się do internetu, chcą sprzedawać w internecie, szukają narzędzi, które tą sprzedaż będą wspierać, aktywować i w jakiś sposób ułatwiać. Także to jest też dla nas duży motor. No i również mieliśmy sporo zapytań od naszych klientów, czy raczej wręcz takich niekiedy komplementów a propos chociażby naszego kreatora landing page'y. Nie zapomnę takiego maila od klienta ze Stanów Zjednoczonych, który nie potrafił zrozumieć, dlaczego my jeszcze nie dokonaliśmy ewolucji landing page kreatora w taki pełnowymiarowy edytor stron internetowych. Skoro to mogłoby mu bardzo pomóc i sprawiłoby, że miałby w jakimś sensie cały swój marketing w jednym miejscu. No oczywiście to nie był pojedynczy sygnał, który sprawił, że poszliśmy w kierunku tworzenia narzędzia do budowania stron internetowych, jakim jest nasz website builder dzisiaj. Natomiast był to na pewno pewna taka jaskółka oczekiwań naszych klientów. Także staramy się kierować głosem klientów.
Super. Moi drodzy, podkreślmy to znowu, bo Szymon, ty tak powiedziałeś, jak taki też naturalnego, tak? No, wprowadziliśmy sobie tam kreator stron internetowych, ale znowu, to jest moduł, który poprawnie znowu, jeśli się mylę, ale chyba bardzo rzadko jest zintegrowany wprost w pakiecie Marketing Automation, prawda? No ja znam też tych większych dostawców typu HubSpot, powiedzmy Dynamics, Oracle czy Salesforce i tam owszem można zintegrować istniejący serwis, osadzając kody śledzące i tak dalej, ale tam nie ma panelu do tworzenia całych serwisów, bo właśnie podkreślmy to już nie są landing pages, czyli pojedyncze dedykowane strony, czyli można sobie zbudować serwis, czyli całe środowisko webowe, które no, jest naszą stroną internetową, bardzo też nie wymaga to w zasadzie kodowania, też warto powiedzieć, że można nie mieć w ogóle pojęcia o HTML-u i zrobić na bazie szablonów, i nie tylko szablonów, ale to może ty powiesz, bo to też mnie zaciekawiło. Wy wprowadziliście bardzo ciekawy w ogóle kreator tej strony w oparciu o pewne, no można powiedzieć, uczenie maszynowe. Ale chciałbym, żeby od ciebie to może wyszło. Jak to wygląda w ogóle? Jaka jest historia za tym, jeśli możesz powiedzieć, tego budowania strony w oparciu właśnie o tak naprawdę jakieś informacje, które klient chciałby wam przekazać?
Jasne. Ja, wiesz co, w geście szacunku dla naszego konkurenta, ja muszę powiedzieć, że HubSpot jednak ma to narzędzie do budowania stron.
Ma CMS-a, ale to jest dodatkowy moduł. Jasne, strasznie drogi, trzeba przyznać.
Tak? Oczywiście, oczywiście. Wiesz, ja może odnosząc się do jakby powodu, dla którego tak duże wyzwania próbujemy rozwiązać wewnątrz naszej platformy. Wiesz, ja myślę, że to jest trochę tak, że właśnie powodem, dla którego większość naszych konkurentów nie decyduje się na wprowadzenie narzędzi do website buildingu czy do webinarów, jest właśnie skala tych problemów do rozwiązania. Mhm. Prawda? To nie są małe problemy do rozwiązania, to nie jest, wiesz, stworzenie edytora wyskakujących pop-upów czy proste umieszczenie formularza na stronie. Mówimy o streamowaniu, wiesz, kontentu w czasie rzeczywistym, mówimy o pewnego rodzaju SLA, który musisz spełnić. Wspomniałeś o tym, jak uzależnieni jesteśmy od działania lub niedziałania danej technologii. W momencie, kiedy coś się, kolokwialnie mówiąc, wysypie, no to równie kolokwialnie leżymy i kwiczymy, można powiedzieć, tak? Bo nie mamy narzędzia, z którego możemy korzystać. Także to są niełatwe problemy do rozwiązania i myślę, że większość konkurentów po prostu nie decyduje się, żeby przeznaczyć odpowiednią ilość zasobów, żeby te problemy rozwiązać. Natomiast jeśli chodzi o uczenie maszynowe, tak, no szukaliśmy faktycznie, wiesz, takiego drivera dla tej naszej usługi, jako że mamy w GitResponse sporo doświadczeń z AI, z machine learning, które również nabywaliśmy, wiesz, w trakcie działania naszego serwisu w takiej usłudze Hydra, która jest usługą antyspamową i służy do detekcji spamu, zanim on się wydarzy. No to nabyliśmy sporo różnych ciekawych doświadczeń i postanowiliśmy skorzystać z tego podczas właśnie tej czy wewnątrz jakby usługi Website Builder, po to, żeby dać naszym klientom możliwość stworzenia szybkiego sukcesu. Czyli wiesz, zawsze proces tworzenia nowej strony jest rozciągnięty w czasie i wymaga odpowiedniej atencji, wymaga odpowiedniej energii po stronie użytkownika. Natomiast chcieliśmy zaproponować rozwiązanie, które szybko może przynieść fajny efekt i stworzyć jakby taką, powiedzmy, taki przebiśnik tego, jak może wyglądać twoja obecność w sieci bardzo szybko na bazie istniejących elementów, na bazie istniejącego kontentu, który w platformie GitResponse już umieściłeś. Także myślę, że to się udaje, ta funkcjonalność jest chwalona, na pewno będziemy ją jeszcze mocno rozwijać.
Ja muszę powiedzieć, że ja czasami na warsztatach z klientami traktuję to jako taką ciekawostkę, na takiej zasadzie zaskocz mnie, to znaczy pokazuję, bo to jest bardzo szybki rzeczywiście kreator, to są minuty, tak żebyście moi drodzy słuchacze mieli świadomość, kiedy podajemy pewne informacje, no i potem pojawiają się propozycje tych serwisów i bardzo często jest tak, że klient tak się przyzwyczaja do jednej z nich, że potem gdzieś tam już nawet tworząc jakieś strony, często w ogóle niektórzy mają taką potrzebę, żeby to stworzy też poza GetResponse'em, albo mają już swój serwis, który chcą jakoś tam zintegrować, to oni używają tych pomysłów różnych takich do tego, żeby to przenieść, więc to jest w ogóle bardzo takie inspirujące, można sobie takie pomysły generować. Ja sam też zbudowałem taki serwis na potrzeby kursu jednego. Akurat ja używałem tego kreatora, takiego bardziej krok po po kroku, ale muszę powiedzieć, że bardzo fajnie to działa i też czekam, szczerze mówiąc, bo to jest taki nowy też interfejs, nowoczesny. Mam nadzieję, że wprowadzicie go też do landing page, bo to rzeczywiście bardzo podnosi komfort korzystania. Szymon, tak rozmawiamy sobie o tym, co się dzieje w tej chwili, macie super rezultaty, natomiast chciałbym cię zapytać o to, czy były takie momenty, mówiąc krótko, chciałbym cię zapytać o trudne momenty, o to, co, czy był taki moment, kiedy rzeczywiście było ciężko, czy to był, nie wiem, początek, czy to był element, moment, kiedy się zastanawiam się, w którą stronę się rozwinąć, był taki kamień milowy, właśnie ten negatywny, który w jakiś sposób zmienił twoje podejście do tego biznesu?
Wiesz co, ja pamiętam dwa takie punkty, no było ich więcej na pewno, ale dwa momenty to na zawsze chyba wyryły mi się w pamięci w taki dotkliwy sposób, jakieś lekkie PTSD być może tam się pojawiło. Wiesz co, pierwszym momentem było uruchomienie nowej wersji GetResponse'a, GetResponse 6.0, to był rok 2006, jeżeli pamięć mnie nie myli. I wiesz co, i to była promocja z fanfarami, wiesz, zatrudniliśmy agencję PR-ową, setki wywiadów dla prasy, takich 30-minutówek. No powiem ci szczerze, naprawdę, naprawdę duże wydarzenie, zupełnie nowy design serwisu, szereg nowych funkcjonalności, dużo się działo. I wszystko poszło kompletnie nie tak. Powiem ci szczerze, mieliśmy bardzo duże problemy techniczne wtedy. Problemów związanych z bazami danych, z brakiem synchronizacji danych i sporo czasu, energii, pieniędzy nas to kosztowało. Oczywiście staraliśmy się to w pełni zadośćuczynić naszym klientom. No myślę, że to można porównać, oczywiście to porównanie trochę nie na miejscu, ale moment, rozumiesz, transformacji Mobile Me w iClouda w Apple, kiedy to Steve Jobs, wiesz, wszedł na pokład i tam zaczął huczeć i darł się na swój team, no to mniej więcej, wiesz, to takie klimaty wówczas miały miejsce, natomiast starałem się gdzieś tam ten stres ograniczać. Natomiast takim momentem traumatycznym, myślę, że znacznie bardziej traumatycznym mimo wszystko, to był rok 2014, kiedy mieliśmy działanie, powiedzmy, sił zewnętrznych na nasz biznes. Konkretnie to był atak DDoS. Bardzo, bardzo duży, bardzo poważny atak DDoS rzędu, no tam w zasadzie terabajty danych jakby uderzały w naszą sieć. Wiesz co, i jakby no, specyfika tych ataków jest taka, że bardzo ciężko jest je powstrzymać. Możesz odfiltrowywać ruch, jeżeli masz dedykowane rozwiązania, które kosztują od 15 do 30 tysięcy dolarów. Problem jest, wiesz, są oczywiście dużo tańsze, natomiast nie dla firm takich jak nasza.
No tak, dlatego, bo to jest potężny ruch.
Wiesz co, raz, że potężny ruch, a dwa, że nie możesz ukryć swoich adresów IP, bo wysyłasz maile.
No tak.
więc twoja adresacja IP jest przezroczysta dla atakującego, choćbyś nie wiem, jakiego proxy użył, bo wiesz, na Cloudflare każdy może przeskoczyć w każdej chwili za paręset dolarów i schować jakby swój ruch www. Natomiast tego nie możesz zrobić w przypadku firmy mailowej, gdzie musisz skorzystać.
No tak, bo inaczej przestaną dochodzić do maila.
Tak, BGP, które jest dużo droższe. Wiesz co, no i wówczas po tym ataku hakerskim to, co nas w zasadzie uderzyło, to nie był sam atak, tylko to była reakcja firmy, w której myśmy mieli wówczas nasze serwery. Oni odłączyli nas od sieci, co jest jakby częstą praktyką w takich sytuacjach, oczywiście tymczasowo odłączyli, natomiast oczekiwali od nas i również jakby nasze oczekiwanie wobec siebie było takie, że bardzo szybko stworzymy jakby to rozwiązanie BGP, które sfiltruje cały ruch, wiesz, atakujący, cały ruch DDoS po to, żeby odsiać, powiedzmy, ziarno od plew i wpuszczać do naszej sieci tylko czysty ruch. I to zrobiliśmy w absolutnie rekordowym czasie, no w zasadzie w 2 doby mieliśmy gotowe rozwiązanie. Zazwyczaj na złożenie jakby tego rozwiązania potrzeba 2-3 tygodni minimum. Pamiętam, że w momencie, kiedy to wszystko się działo, bukowaliśmy już bilety, wiesz, do Stanów Zjednoczonych, żeby tam polecieć i fizycznie już operować na miejscu. To były no, bardzo trudne momenty i bardzo trudne chwile. No i zrobiliśmy to. No i nadchodzi sobie sobota już po wdrożeniu tego rozwiązania i o godzinie 13 rozpoczyna się kolejny atak. A my siedzimy sobie w zasadzie z popcornem i z Pepsi, przyglądamy się, jak słupki tego ataku rosną, po czym zaczynają maleć, dlatego że system uczy się, jak wygląda algorytm ataku i zaczyna to odfiltrowywać. Byliśmy bardzo dumni z siebie, że udało nam się to zrobić, po czym przyszła godzina 19 tego samego dnia i atak się powtórzył. Ale tym razem nie my byliśmy celem ataku, znaczy my byliśmy celem ataku, ale nie uderzono bezpośrednio w nasze adresy IP, bo atakujący wiedział, że my jesteśmy zabezpieczeni rozwiązaniem BGP, więc strzelił w adresy IP w tym samym data center, ale niezabezpieczone.
Okay.
I to spowodowało, że zostaliśmy odłączeni od internetu i wówczas data center podjął decyzję, żeby odłączyć GetResponse'a w ogóle od sieci permanentnie. No i to był kompletny szok. Ja pamiętam, że no w zasadzie wtedy rozpoczęła się taka walka o byt, można powiedzieć, i to, co ja zrobiłem, to siadłem przy biurku i napisałem kilkanaście e-maili do wszystkich członków zarządu tej firmy, to była firma giełdowa, opisując dokładnie, jakie kroki ja podejmę i że uczynię misją życia, żeby no, nakreślić światu jakby to, jak zostaliśmy potraktowani jako ofiara. No i w poniedziałek przywrócili nas. Także powiem ci, to było jedno z takich definiujących wydarzeń. Oczywiście od tego czasu, wiesz, kompletnie zmieniliśmy nasze podejście do technologii. Oczywiście już z tamtą firmą nie pracujemy, mamy wiele data centers, wiele połączeń internetowych, które są zabezpieczone, wiele się nauczyliśmy i wydaliśmy wówczas $1 milion na rozwiązanie tego problemu.
Absolutnie filmowa historia, muszę powiedzieć. Jak cię słucham, to wyobrażam sobie, że spokojnie można byłoby to zekranizować i pokazywać nie tylko ludziom w biznesie, ale tym wszystkim, którym się wydaje, że ten biznes digitalowy jest taki prosty. Posłuchajcie, moi drodzy, słyszycie, drodzy słuchacze, jak od wielu elementów zależy działanie takiej firmy, bo jak wiele jest też ograniczeń związanych z modelem biznesowym, chociażby tym, że jesteście dostawcą usług chociażby pocztowych czy mailingowych i jak to ogranicza pewne możliwości ochrony. Miałem właśnie zadać podpytanie, jakby czego cię to nauczyło, ale sam odpowiedziałeś, że ta rozproszenie, redundancja teraz powoduje, że jesteście w dużo bardziej stabilnej pozycji. Jeszcze chcę trochę zmienić perspektywę naszej rozmowy, bo masz pewnie bardzo ciekawy z twoją perspektywę tego, jak rozwijają się w ogóle te rynki, jak rośnie zapotrzebowanie na te działania digital marketingowe, bo wspomniałeś, że jesteście obecni na 190 rynkach na świecie. Nie wiem, czy w ogóle jest więcej rynków, tak sobie próbuję znaleźć te informacje, ale chyba prawdopodobnie, jeżeli jest jakiś rynek rozwinięty, to już pewnie tam jesteście. Czy są jakieś duże różnice na przykład, nie wiem, w wykorzystaniu? Czy wy widzicie na przykład, że nie wiem, na zachodzie to ludzie więcej używają czegoś, a na wschodzie czegoś mniej? Są w ogóle takie różnice, czy to już się bardzo uniformizuje?
Wiesz co, no fajne pytanie. Ja myślę, że zdecydowanie są różnice, jeśli chodzi o sposób wykorzystania narzędzia, natomiast to często są różnice wynikające z innego modelu promocji, czy innej skuteczności marketingu na danym rynku. Wiesz, to tak jest, jak promujesz biznes internetowy, w którym masz wiele komponentów, to czasami dzieje się tak, że na jakimś rynku, wiesz, zyskasz trakcję jakiegoś narzędzia, jakiegoś rozwiązania i to niekoniecznie musi oznaczać, że ten rynek jest bardziej chłonny, wiesz, na dane, na daną funkcjonalność, tylko po prostu tak się do tego rynku przyczepiłeś. I my oczywiście mamy tego typu doświadczenia. Mogę ci powiedzieć, że na rynku rosyjskim mamy bardzo zaawansowanych klientów, jeśli chodzi o marketing automation, którzy no, prześcigają się niemal w tworzeniu bardzo skomplikowanych topologii swoich procesów automatyzacji. I nie zapomnę takiej jednej prezentacji z Moskwy, gdzie dyrektor moskiewskiego oddziału pokazywał, wiesz, złożoność workflow jakby jednej z kampanii klientów i ja próbowałem później to przełożyć na kilka kartek wydrukowanych A4 i wyszło ich 17, żeby opisać jakby jeden proces workflow. Także istnieje oczywiście taka specyfika, natomiast widzimy, że klienci z różnych rynków, wiesz, próbują różne, wiesz, testują nowe funkcjonalności, sprawdzają różne rozwiązania, wiesz, ja myślę, że też obszarowo są pewne różnice, prawda, bo w momencie, kiedy wprowadzasz rozwiązanie pod tytułem Website Builder, to automatycznie docieramy do zupełnie nowego targetu klientów, którzy na internecie raczkują dopiero, bądź też dopiero tworzą swoją obecność i dzięki jakby GetResponse'owi stawiają pierwsze kroki. To nie jest naturalny klient na bardziej złożone rozwiązania typu marketing automation na samym starcie. Raczej jest to taka funkcjonalność, która pozwala wykluwać potencjał takich klientów w czasie. Więc widzimy, że ta strategia działa i zwłaszcza w połączeniu z modelem freemium, który pozwala klientowi przetestować usługę, no to jest tak jak włożyć klucz do samochodu w ręce potencjalnego klienta, prawda? Możesz przetestować, masz test drive i możesz później funkcjonować na szerszym rynku, a to jest nasz fokus obecnie.
To jest też bardzo ciekawe, ja też to jakby widzę po tych, no po prostu spada ryzyko, prawda, w modelu freemium możemy sobie bez większego ryzyka wypróbować i podjąć decyzję i też rzeczywiście zauważyłem, że dużo większa ilość moich klientów testuje, zakłada te konta testowe, zobaczymy co będzie dalej, bo oni dopiero zaczynają. Więc to jest ciekawe podejście. A ja właśnie o tych małych klientów chciałbym Cię zapytać, bo ja często słyszę takie obiekcje od firm, które są właśnie niewielkie, na przykład są firmy, które są zarządzane przez, nie wiem, dwie osoby albo w ogóle prowadzone przez dwie czy trzy osoby i jakby z ich punktu widzenia takie narzędzia, oni to kojarzą jako bardzo skomplikowane rozwiązania, czy są, mówią krótko, to nie dla nas. Jak wy adresujecie takie obiekcje? Jak wy podchodzicie właśnie do takich małych klientów, którzy mogą się po prostu obawiać zbyt dużego skomplikowania takich produktów?
Wiesz co, dziękuję za to dobre pytanie. Wiesz, ja myślę, że właśnie odpalenie modelu freemium jest pewną formą odpowiedzi na ten problem, dlatego że w tym momencie tworzymy marketing przez produkt, czyli produkt sam zaczyna się sprzedawać, jakby testujesz produkt i możesz bardzo szybko zorientować się, czy on dla ciebie działa, czy też nie. Oczywiście te obawy istnieją, te obawy są, natomiast no, my zachęcamy klientów do poświęcenia tej jednej czy dwóch minut, żeby założyć sobie takie darmowe zupełnie konto testowe i zobaczyć, jak proste może być tworzenie stron. Sam powiedziałeś o tym, że przy pomocy website buildera stworzyłeś stronę w ciągu minut. Ja modelowałem trochę tego website buildera pod kątem trudnych klientów, jak na przykład mój ojciec, który prowadził swego czasu stronę baltmedia.com. On jest producentem filmowym i miał pewne swoje potrzeby, żeby taką obecność w sieci założyć. Natomiast zmagał się mocno z WordPressem. Nie było to dla niego proste i szukaliśmy też takiego rozwiązania, które umożliwiałoby bardzo szybkie stworzenie ładnie wyglądającej strony, dając jakby kilka wariantów, kilka różnych opcji, zarówno kolorystycznych, designowych, również jeśli chodzi o zdjęcia. Więc staramy się na każdym kroku tą frykcję zmniejszać, jednocześnie wspierając te działania edukacją i pokazując klientom, że to nie musi być trudne, że tak naprawdę jeżeli prowadzisz małą firmę, to jesteś sobie dłużny spróbować na internecie, bo to nie są duże koszty. Można zacząć za darmo, można zacząć budować bazę adresową, stworzyć prostą stronę i to może być preludium czegoś znacznie większego, sklepu internetowego, rozbudowanej działalności usługowej online, może webinarów, innych form promocji. Ja myślę, że to jest ważne, żeby podjąć te pierwsze kroki i zacząć działać.
Powiem Ci, że zauważyłem właśnie takie podejście klientów bardzo ostrożnych, którzy te pierwsze kroki robią i wtedy chyba jeszcze nie było website buildera, ale myśmy, pamiętam, że zaczęliśmy tworzyć takie proste lejki, wy macie taki mechanizm lejków, one też tak wizualnie są prezentowane, czy taka sekwencja działań, w zasadzie krok po kroku. I kilku klientów mi powiedziało, że oni do tej pory mieli ograniczoną motywację, żeby pewne rzeczy robić, bo po prostu nie widzieli, jak to się ze sobą łączy. Znaczy, nie potrafili tego przeanalizować, mówiąc krótko. I to był taki ciekawy insight też dla mnie, jako dla konsultanta, że jeżeli my pokażemy w taki bardzo prosty, wizualny sposób, że na przykład na twoją stronę landing page weszło tam, nie wiem, 700 osób i z tych 700 zapisało się 300 na webinary, a z tych 300 na przykład 50 kliknęło w call to action i tak dalej, i to jest pokazane w jednym miejscu, to ci ludzie nagle zaczynają czuć, że to jest coś takiego prawdziwego, bo wiele osób właśnie z tego świata tradycyjnego, właśnie szczególnie B2B, oni ten digital tak traktują takie na zasadzie taki trochę TikTok, Facebook i tak dalej, nie wiadomo, czy to w ogóle komuś potrzebne, i nagle widzą, że to się dzieje, że ci ludzie na te, powiedzmy, webinary przychodzą, zadają pytania, pojawiają się lidy i oni to widzą, oni potrafią sobie to liczyć. I szczerze mówiąc, czasami jak żartujemy sobie, że taki dobry dashboard robi połowę roboty konsultanta, bo ja już nie muszę nic tłumaczyć, oni to widzą. Oni, dla nich to już jest oczywiste, że po prostu ten mechanizm funkcjonuje, jest prawdziwy i działa. Także ja na przykład jestem bardzo dużym fanem tych lejków. Czasem nawet nie pokazuję klientowi na początku automatyzacji, żeby go nie przestraszyć, ale ten lejek moim zdaniem robi połowę roboty, jeśli chodzi o namówienie klienta do takich bardziej uporządkowanych działań. To też jest trochę taka moja odpowiedź na te obiekcje. Paradoks moim zdaniem polega na tym, że właśnie małe firmy powinny szukać tego typu rozwiązań, bo to w małych firmach mamy najmniej czasu, bo tam wszystkim się zajmujemy, wszystkiego musimy doglądać, popełniając błędy, nie wiem, nie śpiąc w nocy i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli jest jakaś przestrzeń na automatyzację, na uproszczenie tego, to tego typu narzędzia są właśnie dla małych firm. To taki mój apel dla Was, moi drodzy, jeżeli zastanawiacie się już trochę niezależnie od tego, czy GetResponse, czy nie GetResponse, ale tego typu narzędzia w small biznesie naprawdę robią potężną robotę.
No, lejki niewątpliwie były dużym sukcesem i tak jak powiedziałeś, wizualizacja postępów marketingu, prawda? Czyli przełożenie właśnie tej czarnej magii digital marketingu, która może być obca jakby dla właściciela niewielkiej firmy, no to jest niesamowite, prawda? Czyli na samej górze lejka widzisz ruch, który otrzymasz na stronie, a na samym dole widzisz sprzedaż. Tak. I to jest coś, co po prostu działa. To jest potężne narzędzie wizualizacyjne. To jest poza tym świetny sposób na interpretację statystyki, prawda, twojego własnego biznesu, bo w zasadzie na jednej stronie widzisz, jak funkcjonuje twój biznes i no warto mieć tego typu rozwiązania. Wiesz, my tak naprawdę w GetResponse staramy się odpowiedzieć na trzy różne potrzeby automatyzacji, patrząc jakby na poziom zaawansowania naszych klientów. Wiesz, mamy w ofercie najprostszą możliwą automatyzację, jaką są autorespondery, które wysyłają follow-upy i tam mamy ten nasz interfejs kalendarzowy, gdzie możesz sobie stworzyć kalendarz wysyłki e-maili rozłożonych w czasie. Wysyłam dzień pierwszego dnia po zapisie, czwartego, siódmego, dziesiątego, ty decydujesz. To jest najprostszy interfejs, najprostsza automatyzacja w Git Response. W kolejnym etapie lejki, czyli funnels. Tutaj oczywiście mam wizualizację całego procesu marketingowego. No i etap najbardziej zaawansowany, czyli tworzenie takiej zaawansowanej topologii workflowów, customer journey, gdzie budujesz z klocków tą wędrówkę leada w procesie twojego marketingu i masz możliwość no pełnej customizacji, pełnego opisania tego procesu w najbardziej dowolny sposób, tak żeby osiągnąć efekt.
Tak, i tutaj znowu bardzo ciekawa rzecz, która mnie zaskoczyła, możliwość, bo ta właśnie automatyzacja, to, moi drodzy, dla was taki komentarz, to jest pewien schemat, można powiedzieć, wygląda to jak proces biznesowy. Prawda? Taki, jeżeli ktoś mapował kiedyś procesy biznesowe, jeżeli coś się wydarzy i jakiś warunek jest spełniony, to zrób to. Na przykład, jeżeli ktoś wypełni formularz, to wyślij mu potwierdzenie, dodaj go do listy, oznacz go tagiem i przypisz mu, nie wiem, 10 punktów, powiedzmy, scoringowych. No i oczywiście tych kroków może być bardzo duża ilość. I to jest bardzo ciekawe w GetResponse, to jest to, że tą logikę można sobie zapisać i przenieść do innego konta. I na przykład mi jako konsultantowi się strasznie podoba, bo ja nie muszę odtwarzać tych schematów u klienta. Na przykład testuję sobie na swoim środowisku i potem po prostu przenoszę tą logikę, co jest moim zdaniem no, jakby genialnym rozwiązaniem. Oszczędza mi naprawdę sporo godzin pracy miesięcznie, ale to nie tylko dla konsultantów. To jest wszędzie tam, gdzie na przykład mamy jakichś partnerów biznesowych i chcemy im to pokazać. Świetna rzecz. I to znowu muszę powiedzieć, że ja nie spotkałem się z takim rozwiązaniem tak prostym, no bo oczywiście można pewnymi tam różnymi technicznymi zabiegami taką logikę przenosić do innych środowisk, ale tutaj u was po prostu jest plik XML, który sobie napisuje i ładuje do nowego środowiska. Muszę powiedzieć, świetna rzecz, naprawdę.
Dzięki, wiesz, no, myśmy mieli sporo konsultantów, którzy operowali na bardzo konkretnych branżach i na przykład tworzyli, wiesz, narzędzia automatyzacji marketingu, nie wiem, w praktykach lekarskich albo w kancelariach prawnych, wiesz, i tworzyli sobie jakby content, który później następnie sprzedawali swoim klientom i szukali, wiesz, prostego sposobu na przełożenie tych danych, więc znowu pojawił się problem, trzeba go było rozwiązać. Wracamy jakby do sedna, do tej naszej duszy, jaką jest rozwiązywanie naszych własnych problemów, które pojawiają się po drodze. Ja myślę, że to jest ważne. Powiem ci jeszcze, Łukaszu, a propos automatyzacji, bardzo zgrabnie to ująłeś, jakby opisując taką logikę if this, then that, czyli jeżeli wydarzy się jakieś wydarzenie, to jeżeli coś się wydarzy, to wykona jakąś akcję. Powiem ci, że nam bardzo pomaga proliferacja automatyki domowej teraz, dlatego że te wszystkie systemy automatyzacji domu w zasadzie wkładają w ręce konsumenta no potrzebę, czy tworzą potrzebę właśnie wykonania czy operowania na takiej logice i oni z automatu zaczynają rozumieć, jak konfigurować sobie konto GetResponse, dlatego że to jest dokładnie to samo. Jeżeli coś się wydarzy, zapal światło. Jeżeli coś się wydarzy, wyślij e-mail, wyślij SMS-a. Także tutaj też jesteśmy beneficjentem, powiedzmy, tych trendów konsumenckich.
To o trendach zapytam cię na koniec, ale chciałbym jeszcze, takie mamy sinusoidę produktowo-biznesową, ale przepraszam cię, bo tutaj miałem jedno pytanie, które chciałem zadać. Mam jeszcze takie pytanie bardziej biznesowe, bo jak ja obserwuję twoje podejście do samej firmy, to popraw mnie, jeśli się mylę, ale ty nie masz inwestora, prawda? To jest taki klasyczny bootstrapping.
Tak.
Dlaczego?
No to jest puszka
Pandory. Pewnie paru bogatych inwestorów z dużymi, z dużymi portfelami się do ciebie zgłaszało na tej przestrzeni lat, prawda?
Wiesz co, ja myślę, że to jest dobre pytanie. Wiesz, myśmy kiedyś mieli taki obiegowy żart w firmie, że być może w naszym departamencie finansów powinniśmy stworzyć jakiś taki poddział Capital Deferral Department, czyli Departament Odrzucania Kapitału.
Taki schowek na szczotkę, tak? Tam będzie zamykali tych inwestorów.
Bo faktycznie tych próśb o kontakt było sporo. My oczywiście kochamy rynki finansowe, nie będąc ich uczestnikiem. Ja myślę, że to jest wpisane chyba w nasze DNA, żeby rozwijać się samemu i żeby naszym głównym klientem nie był inwestor, a żeby obsługiwać naszych klientów. Wiesz, to wydaje mi się, że firmy się zmieniają w momencie, kiedy pojawiają się inwestorzy kapitałowi. Oczywiście to absolutnie nie sugeruje, że to jest złe verbatim, prawda, czy nie jest to dobry kierunek. Po prostu dla nas taka forma działa dobrze. My jesteśmy firmą zyskowną, mamy zasoby, mamy pełną perspektywę, żeby się rozwijać. Ja nie wykluczam, że w przyszłości spojrzymy, wiesz, na temat inwestora zewnętrznego, natomiast obecnie nie ma takiego kierunku, chociaż właśnie się przekształcamy w spółkę akcyjną. Jeszcze w grudniu GetResponse spółka z o.o. zmieni nazwę na GetResponse SA, także pewne zmiany wprowadzamy, natomiast tutaj myślimy głównie o tym, żeby dzielić się sukcesem z naszymi pracownikami, tworząc program akcji dla pracowników ESOP. Bo to dzięki nim tak naprawdę tworzymy ten sukces.
Brałem udział w czymś takim jeszcze, jak pracowałem w Microsoft i bardzo sobie to chwaliłem, muszę powiedzieć, to były dobre czasy. Firmy wtedy też, ciągle są dla nich jeszcze, nawet jeszcze lepsze niż wtedy, kiedy ja pracowałem, ale to rzeczywiście skuteczny mechanizm pozyskiwania i utrzymywania talentów. To tak jest. Na pewno wam to bardzo się przyda. Szymon, powoli już musimy wyciągać podwozie, bo mija 55. minuta naszej rozmowy. Chciałbym cię zapytać, jeżeli oczywiście możesz powiedzieć, co w tej chwili na desce kreślarskiej? O czym, w jaką stronę idziecie, myśląc o rozwoju GetResponse'a? Czego, nie wiem, czy możesz takie rzeczy mówić, czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie od GetResponse? Albo jakie obszary widzicie jako obiecujące, jeżeli nie możesz mówić o szczegółach?
Wiesz co, ja już chyba uchyliłem rąbka tajemnicy, mówiąc o tym, że dostajemy bardzo dużo zapytań o e-commerce. No i nie ukrywam, że to jest obecnie nasz główny fokus, na tym się skupiamy i mimo, że nie mogę do końca zdradzić wszystkich szczegółów, to mogę obiecać, że zamierzamy się wpisać dość mocno w rynek e-commerce'u.
To jeszcze tylko uzupełnię, bo Szymon tak skromnie tutaj nie wspomina o tym, że w zasadzie już pewne mechanizmy e-commerce'owe są natywnie.
Oczywiście.
Nie integracja, tylko natywnie, czyli na przykład możecie, moi drodzy, sprzedawać webinary swoje i w pełnym lejku właśnie sprzedażowym z obsługą na przykład niedokończonego koszyka i tak dalej, i tak dalej. I to ten już te pierwsze kroki już są, oprócz oczywiście integracji z platformami e-commerce'owymi, tymi zewnętrznymi. Więc zakładam, że będzie tego jeszcze więcej.
Dokładnie tak. Tak jak mówię, no mamy duże plany, jeśli chodzi o e-commerce, zarówno jeśli chodzi o wsparcie klientów, którzy już wybrali sobie istniejące platformy, jak i też obsłużenie takich firm, które dopiero raczkują, chcą własny sklep internetowy. No, myślę, że będziemy wkrótce w stanie powiedzieć dużo więcej, ale będzie ciekawie.
Super, no trochę nas, że tak powiem, przyzwyczailiście do szybkiego tempa wprowadzania nowych funkcji, więc dlatego tak trochę już, wiesz, taki rozbestwiony trochę czekam na kolejne te cukierki, które tam się pojawią w interfejsie, bardzo, bardzo fajnie. Na koniec jeszcze wspomnę o was jako o pracodawcy, bo też od jakiegoś czasu wydaje mi się, że to jest już potwierdzone, że macie w 100% zdalną pracę, tak?
Wiesz co, my mamy obecnie środowisko remote first. To nie jest tak, że mamy 100% zdalnej pracy. Mamy cały czas biuro na Arkońskiej w Gdańsku. Obecnie zmieniamy to biuro, a będziemy przenosić się do nowego biurowca Alchemia w Gdańsku. I tam zamierzamy stworzyć, no mam nadzieję, perełkę na rynku corporate office w Polsce. Naszym celem jest taka hybryda, wiesz, to jest chyba nasza odpowiedź. Ja myślę, że praca w 100% zdalna jest super dla wielu, ale nie dla wszystkich, wiesz, i słyszymy o tym, że ludzie, wiesz, ludziom niektórym brakuje tych połączeń interpersonalnych, międzyludzkich, wiesz, czasami zwykła kawka, czy wiesz, spędzenie kilku chwil na rozmowie przy pączku, to są wartościowe momenty w ciągu dnia i one, wiesz, człowiek jest zwierzęciem stadnym, my musimy mieć kontakt z ludźmi. Tak.
Także szukamy. Prawda? Więc ci ludzie też muszą trochę nasiągnąć kulturą, prawda, organizacyjną, zanim będą gotowi do takiej pracy gdzieś tam zdalnie. Tak.
Oczywiście.
Tak, słyszę od innych szefów firmy.
To jest na pewno wyzwanie dla wszystkich i Brave New World, nowy odważny świat, który teraz się tworzy. Natomiast tworzy to różne nowe problemy, których wcześniej nie było i staramy się je adresować. Wyzwania tak naprawdę to są wyzwania, którym trzeba sprostać i my myślę, że z dużym optymizmem patrzymy w przyszłość i mamy fajny pomysł, jak myślę, że połączyć te dwa światy pracy zdalnej, pracy w biurze, pracy hybrydowej również dla ludzi, którzy chcą i trochę tam i trochę tu. Mamy tutaj fajne pomysły, a to, że pracujemy zdalnie przede wszystkim sprawia, że możemy rekrutować zdalnie i możemy rekrutować z całego świata i to, wiesz, zmienia specyfikę pewnych niektórych działów, na przykład dział marketingu nasz jest no, głównie już działem zdalnym spoza Trójmiasta, więc mamy dzisiaj w marketingu ludzi z Londynu, z Niemiec, z Hiszpanii, z Wrocławia, z Gdańska, wiesz, no to jest naprawdę niesamowita transformacja i praca zdalna to umożliwia. Także ja myślę, że zawsze, kiedy pojawia się zmiana, możemy na to spojrzeć jako coś, co będzie dla nas kulą u nogi, a możemy poszukać szansy w tym i możemy wykorzystać potencjał. No i to staramy się robić.
I to bardzo fajne motto też dla naszych słuchaczy, te wszystkie rzeczy, które nas zaskakują i stresują trochę w pandemii, oczywiście mówimy w kontekście biznesowym, one też dla wielu firm stały się niesamowitym impulsem do rozwoju, właśnie lepszego zrozumienia czy wykorzystania digital marketingu, zrozumienie danych, zrozumienie lepszego swoich procesów i moim zdaniem, i mówię to jako użytkownik GetResponse, to jest jedno z tych narzędzi, które naprawdę pomaga zrozumieć, czy to, co robimy, jest skuteczne. A ci, którzy słuchają naszego podcastu, wiecie o tym, że ja często mówię o tych bólach marketerów, szczególnie B2B, którzy nie zawsze potrafią udowodnić, że to, co robią, przekłada się na jakąś wartość dla firmy. To jest jeden ze sposobów, czyli obserwowanie, czasami eksperymentowanie, testowanie pewnych rozwiązań, wyciąganie szybkich wniosków i pokazywanie na to wpływu. To jest ta zmiana, do której ja was też, moi drodzy, zachęcam, żebyście, korzystając chociażby z tego, że jakby bariera wejścia do tego typu narzędzi, słyszycie w GetResponse, model freemium nawet, jest bardzo niska, czyli niewiele ryzykujemy, poznając te systemy, możemy bardzo wiele się dowiedzieć i jako marketerzy stać się partnerem dla zarządu, dla sprzedaży, dla organizacji, który nie tylko wykonuje czyjeś tam pomysły, ale i je kreuje, bo dzięki tym danym, dzięki pewnym właśnie testom, eksperymentom, lepiej rozumie biznes i jest w stanie dużo lepiej go obsługiwać. Szymon, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Bardzo się cieszę, że w swoim napiętym kalendarzu znalazłeś dla nas moment. Ja mogę tylko powiedzieć, moi drodzy, że GetResponse poza tym, że sprzedaje bardzo fajny produkt, też rekrutuje intensywnie, więc zajrzyjcie sobie na LinkedIn GetResponse. Tam są bardzo ciekawe stanowiska pracy. Jak słyszycie, duża elastyczność sposobu jej wykonywania jest. No i mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję niedługo usłyszeć o nowych modułach, nowych rozwiązaniach w GetResponse. Wielkie dzięki, Szymon.
Serdecznie dziękuję, Łukasz. To była czysta przyjemność. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim.
I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli uważasz, że te 100 odcinków jest dla Ciebie wartościowe, to daj nam lajka, komentarz, podziel się tymi odcinkami w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam Cię na kolejne 100 odcinków podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz Kosuniak.